Litwa zakazała importu świń z północno-wschodniej Polski, gdzie wykryto przypadki afrykańskiego pomoru świń u dzików, poinformowała litewska Państwowa Służba Weterynaryjna.
Zakaz importu dotyczy nie tylko trzody chlewnej, ale też dzików, wieprzowiny niepoddanej obróbce termicznej oraz pasz dla świń.
W 2013 roku Polska eksportowała na Litwę 1300 ton żywej trzody chlewnej i blisko 12 tysięcy ton świeżej wieprzowiny o wartości ponad 22 milionów euro.
To ważne rynki zbytu polskich producentów. Jeśli zakazy będą obejmować większe obszary, sytuacja będzie krytyczna. Hodowcy świń już domagają się interwencyjnych dopłat oraz by Ministerstwo Rolnictwa wystąpiło do Unii Europejskiej o dopłaty do eksportu mięsa.
Trzeba zrobić wszystko, by te zakazy nie objęły innych branży, na przykład mleczarskiej, a już pojawiają się takie sygnały, mówi Mirosław Nowicki z Krajowego Sekretariatu Przemysłu Spożywczego NSZZ Solidarność.
Trwają wzmożone prace ujawnienia źródła, czy tylko stwierdzenie u dzików tej choroby, czy będzie to szersze zjawisko do przebadania. Dlatego służby w tej chwili przystąpiły do bardzo wytężonej pracy i badają między innymi w okolicach trzodę chlewną, szczególnie młode prosięta, które są bardzo podatne na tą grupę, to zachorowanie. I myślę, że najbliższy tydzień będzie bardziej efektywny. Czy będzie źródło, czy źródło pochodzi z Białorusi, bo pierwsze przypadki były już w ubiegłym miesiącu na Białorusi. Czy jest to przypadkowe, czy faktycznie źródło jest w Polsce? No, lokalizację trzeba podjąć dla zdrowia konsumenta.
Tymczasem jeszcze w tym tygodniu do Polski mają przyjechać unijni i rosyjscy eksperci, by skontrolować sytuację. Choroba wykryta u dwóch dzików we wschodniej Polsce zablokowała eksport wieprzowiny na rynek rosyjski, ale również na rynki pozaunijne.
Efektem są rosnące zapasy i gwałtowny spadek cen żywca. W niektórych skupach hodowcy narzekają na ceny poniżej opłacalności.
W obronie polskiej ziemi, a także lasów protestowali dziś rolnicy przed Urzędem Marszałkowskim w Toruniu. Organizatorem manifestacji była Solidarność Pracownicza i Solidarność Rolników Indywidualnych.
Piotr Loch, przewodniczący Komitetu Protestacyjnego, podkreśla, że w województwie kujawsko-pomorskim sytuacja jest bardzo podobna jak na zachodnim Pomorzu. Jest dużo roszczeń spadkobierców.
To oni, jak tłumaczy gospodarz, stają się słupami, odsprzedając grunty obcemu kapitałowi czy grupom producenckim.
My się ubiegamy o to, bo jest to ustawa, wyszła 30% na powiększenie gospodarstw rodzinnych, pokoleniowych gospodarstw rodzinnych. I o tą ziemię się po prostu ubiegamy, żeby ona nie szła w obcy kapitał czy w spółki. Ziemia nie ma być przedmiotem handlu. Ziemię ma uprawiać rolnik. Wieś ma żywić miasto po prostu.
Za dwa dni w całym kraju rozpocznie się ogólnopolska akcja protestacyjna rolników w obronie polskiej ziemi i lasów.
W protestach wezmą udział gospodarze z kilku województw, m.in. mazowieckiego, małopolskiego i dolnośląskiego.
Wicepremier i minister gospodarki Piechociński napisał list do Komisji Europejskiej w sprawie unijnych wytycznych dla energetyki. Ocenił, że projekt nowych regulacji w tej sprawie utrudni dostosowywanie się energetyki do celów klimatyczno-energetycznych.
Jego obawy dotyczą tworzenia odpowiednich warunków do inwestowania w infrastrukturę energetyczną. W liście napisał też, że oprócz aspektu środowiskowego liczy się również bezpieczeństwo dostaw energii. Konieczne jest dopuszczenie wspierania mechanizmów interwencyjnych na rynku energii, także ze źródeł konwencjonalnych i jądrowych. Ponadto wicepremier zwraca uwagę, że przepisy naruszają traktatowe zasady subsydiarności i proporcjonalności.
Kazimierz Grajcarek, przewodniczący Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność, oczekiwałby w tej sprawie stanowiska całego polskiego rządu.
Zobaczymy, czy to przełoży się na projekty decyzji rządu w tej sprawie. Czy też to jest tylko odrębne stanowisko pana premiera? Do 2050 chcą, żeby Unia Europejska w ogóle była bez węgla, czyli tutaj jest lobby antywęglowe. Chodzi o interes elektrowni wiatrowych, fotowoltaiki, tam są te nowe technologie. No i oni po prostu na tym chcą zarobić. Oczywiście, że to nie przyniesie bezpieczeństwa energetycznego w Europie, bo to się nie da słońca namówić, żeby świeciło, prawda, i koniec, czy wiatr, żeby wiał. No ale ta ogłupiająca religia zielona ma bardzo wielu zwolenników.
Związkowcy dziś spotykają się z premierem Januszem Piechocińskim. Zapowiadają, że będą pytać wicepremiera o tę sprawę.
W obowiązującym do 2020 roku pakiecie założono 3 cele. Redukcję emisji CO2 o 20%, zwiększenia udziału energii ze źródeł odnawialnych do 20% i zwiększenia efektywności energetycznej o 20%. W Unii Europejskiej pojawiają się coraz to silniejsze głosy, żeby zwiększyć redukcję emisji do 40%.
Unia Europejska jest gotowa podpisać umowę stowarzyszeniową z nowym rządem Ukrainy. Deklarację złożył rzecznik Komisji Europejskiej Olivier Bailey.
Oferta podpisania umowy o stowarzyszeniu i wolnym handlu pozostaje na stole. Może ona zostać podpisana, gdy Ukraina będzie na to gotowa oraz gdy powstanie nowy rząd, powiedział rzecznik. Sprecyzował, że chodzi o nowe władze, które zostaną wyłonione po wyborach wyznaczonych na 25 maja.
Unia Europejska uważa, że rząd tymczasowy Ukrainy jest prawomocny, ale chce mieć pewność, iż decyzja o podpisaniu umowy będzie w pełni suwerennym wyborem Ukraińców.
Dziś w Kijowie przebywa szefowa unijnej dyplomacji Catherine Ashton, która spotka się z liderami nowej większości w parlamencie, w tym z byłą premier Julią Tymoszenko. Jednym z głównych tematów jej rozmów będzie możliwość wsparcia finansowego dla Ukrainy.
Tymczasem premier Rosji Dmitrij Miedwiediew stwierdził, że uznanie przez niektóre państwa nowych władz na Ukrainie jest aberracją. Legitymacja wielu organów władzy na Ukrainie budzi wielkie wątpliwości. Dodał, że odwołanie na konsultacje do Moskwy ambasadora Rosji w Kijowie oznacza, że dla władz rosyjskich wydarzenia na Ukrainie są niezrozumiałe.
Tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.
Dziękujemy za uwagę.